Witam serdecznie pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, ekonomistę, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, sprawa podatku od supermarketów i dzisiejsza sprawa związana z TSUE, które ma zająć się ponownie tą sprawą. Może warto przypomnieć, ta batalia o przywrócenie właściwego porządku prawnego, w tym podatkowego w Polsce, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych, trwa już ładnych kilka lat.
Tak, to prawda. To były dwie decyzje rządu jeszcze pani premier Beaty Szydło z 2016 roku. Przypomnijmy, wprowadzenie podatku bankowego i ten podatek nie został zakwestionowany. Natomiast podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, bo tak on się nazywa, został zakwestionowany przez firmy funkcjonujące w Polsce i mające takie sklepy. Została złożona skarga do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska po zaledwie paru dniach jego funkcjonowania wszedł w życie 1 września, przypomnijmy, 2016 roku, zablokowała jego działanie. Rząd musiał się z tego podatku wycofać. Decyzja ostateczna w tej sprawie Komisji została wydana po roku dopiero. Z jakimś tam uzasadnieniem. Wtedy pojawiła się informacja ze strony Komisji, że Polska stosuje niedozwoloną pomoc publiczną. Chodziło o to, że ten podatek ma charakter progresywny i on zaczyna się od kwoty sprzedaży netto w wysokości 17 milionów miesięcznie, a więc sprzedaży w wymiarze rocznym 204 miliony złotych netto, a więc bez podatku VAT. A więc wszystkie placówki sprzedaży detalicznej, które sprzedają mniej niż za 204 miliony rocznie, są z tego podatku zwolnione. No i w związku z tym komisja uznała, że tego rodzaju podmioty handlowe będą korzystały z ukrytej formy pomocy publicznej, bo inne placówki, te wielkopowierzchniowe, będą podatek powyżej tej kwoty płacić. Ten podatek ma charakter progresywny, to jest jedna stawka właśnie przy sprzedaży pomiędzy 17 a 170 milionów miesięcznie. Ona wynosi 0,8 wartości obrotu, a druga stawka 1,4% to są podmioty sprzedające powyżej 170 milionów miesięcznie, a więc to są olbrzymie obroty i dotyczą tych wielkich sieci, których kilka w Polsce operuje. Ten podatek został wprowadzony z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie dlatego, żeby dać szansę sklepom mniejszym, tym drobnym, prowadzonym często jako przedsięwzięcia rodzinne. One znikały, można powiedzieć, w bardzo szybkim tempie. Jeszcze kilkanaście lat temu takie sklepy to było ponad 50% polskiego handlu. Teraz to jest zaledwie około 30%, a gdybyśmy popatrzyli na wartość obrotów, to te proporcje na korzyść sklepów wielkopowierzchniowych są jeszcze większe. Więc ten podatek miał poprawić szanse na wolnym rynku tych sklepów małych. No i po drugie, miał także doprowadzić do sprawiedliwego opodatkowania. Wiemy skądinąd, że wielkie sieci, mimo tego, że wykazują ogromne obroty, to gorzej jest z dochodami, no bo te dochody w specjalny sposób są pomniejszane, często transferowane do spółek córek poza granicami i w ten sposób te sieci unikają płacenia podatku dochodowego w Polsce.
Więc no właśnie, panie pośle,
miał podatek spełnić.
To jest bardzo ważna sprawa. Do tej pory rzeczywiście w czasie także transformacji, w czasie, kiedy w latach 90. zaczęły powoli pojawiać się wielkopowierzchniowe sklepy, no mieliśmy do czynienia rzeczywiście z jakimś takim niesamowitym Eldorado podatkowym. Ogromne ulgi, a tak jak pan poseł także wspomniał, jakieś tajne przepływy finansowe, aby z wszechmiar ominąć polski system podatkowy. No skutki tego procesu katastrofalne dla tych małych przedsiębiorców, chociażby małych sklepikarzy, o czym już wspomnieliśmy.
Tak, to prawda. No właśnie z tych dwóch przesłanek polski rząd wychodził i zdecydował się na wprowadzenie tego podatku. No on został, tak jak powiedzieliśmy, zastopowany. Tak naprawdę to zrzeszenie firm tych dużych funkcjonujących w Polsce, mających swoje przedstawicielstwo w Brukseli, złożyło taką skargę w momencie, kiedy ustawa w Polsce została uchwalona i ku zaskoczeniu, można powiedzieć błyskawicznie, w ciągu zaledwie paru dni komisja zareagowała. No i ten podatek zablokowała. Później musiała już działać formalnie, bo polski rząd stanowczo się w tej sprawie upominał, więc musiała wydać stanowisko ostateczne. I polski rząd w 2017 roku po wydaniu przez komisję tego ostatecznego stanowiska zakwestionował to, składając skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jedno rozstrzygnięcie w tym sądzie na poziomie podstawowym, bo tam są w TSUE dwie instancje, więc ta pierwsza instancja tę skargę oddaliła, ale to było w maju 2019 roku. I rozstrzygnęła tę skargę na korzyść Polski. Można powiedzieć ku nawet naszemu zaskoczeniu, bo do tej pory tego rodzaju spory wygrywała z reguły Komisja Europejska, ale sąd uznał, że to uzasadnienie zablokowania tego podatku w Polsce jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie jest to żadna forma pomocy publicznej. I w związku z tym to rozstrzygnięcie komisji zostało odrzucone. Komisja od niego się odwołała, choć uzasadnienie tej pierwszej instancji było miażdżące dla komisji. No i czekamy na rozstrzygnięcie dzisiejsze. Ja mówiąc szczerze, no oczywiście w sprawie rozstrzygnięć TSUE nie wypada się wypowiadać przed tymi rozstrzygnięciami, bo one są takim trochę palcem na wodzie pisane. Ale mam ogromną nadzieję, że jednak polski rząd tę sprawę wygra i zdaje się, że tego rodzaju informacje są już w polskim rządzie, bo przypomnijmy, że ten podatek został zaplanowany i wpływy z tego podatku zostały zapisane w projekcie budżetu, który wpłynął właśnie do Sejmu. One są zapisane bardzo ostrożnie, bo są zapisane w kwocie 1,5 miliarda złotych. Wydaje mi się, że te wpływy, jeżeli ten podatek wejdzie od 1 stycznia przyszłego roku, to te wpływy będą większe, być może przekraczające 2 miliardy złotych, ale rozumiem, że rząd dmucha na zimne. No ale skoro to wpisał, to spodziewa się korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. To nie wynika z tego, że mamy jakieś nadzwyczajne wpływy w TSUE, no bo TSUE, wiadomo, jest niezawisły. Natomiast to rozstrzygnięcie w ramach sądu w Luksemburgu, tej pierwszej instancji, daje takie nadzieje, bo uzasadnienie tego rozstrzygnięcia na korzyść Polski no jest miażdżące dla komisji. I teraz, mówiąc szczerze, komisja już tego swojego wniosku złożyć nie może. Złożyła tylko proste odwołanie, że nie zgadza się z decyzją tego sądu, nic tam zmienić nie mogła, więc trudno sobie wyobrazić, żeby stanowisko drugiej instancji mogło być inne, więc mamy ogromną nadzieję, że wreszcie ten spór się skończy i skończy się pozytywnie dla polskiego rządu. No właśnie, proszę ojca, w tej sytuacji pojawia się tylko taka właśnie wątpliwość. Ten spór trwa już 4 lata. Gdyby komisja nie zareagowała w 2016 roku, to ten podatek przecież by obowiązywał. I mniej więcej do tej pory, tak można szacować, przez te 4 lata wpłynęłoby do budżetu no przynajmniej 6 miliardów złotych, jeżeli nie więcej. No i jest pytanie, kto te 6 miliardów złotych Polsce zwróci. No niestety takiej procedury, żeby komisję skarżyć i żeby komisja wypłaciła Polsce odszkodowania ze względu na to, że swoimi decyzjami spowodowała szkodę w polskim budżecie, niestety takiej procedury w ramach Unii Europejskiej nie ma.
Będziemy czekali zatem na decyzję TSUE. No właśnie, to pytanie kluczowe. Nie ma odsetek, nie ma odszkodowania. 4 lata przeminały i ogromne straty dla państwa polskiego. Jeszcze jedna sprawa, panie pośle, to oczywiście doba korona kryzysu i korona gospodarki, czyli ten szczególny czas, w którym znajduje się Polska, znajduje się Unia Europejska, cały świat. To kryzys powodowany pandemią. Wzrost gospodarczy w naszej ojczyźnie w tym i przyszłym roku będzie się opierał na konsumpcji, stąd i również Ministerstwo Finansów mówi, że ostateczną rzeczą, którą by można było zrobić i bardzo nieprofesjonalną, to podnoszenie podatków, ale przypomnijmy także, że Polska na tle innych krajów, jeżeli chodzi o czynniki dotyczące wzrostu gospodarczego i sytuacji, w której Polska się znajduje, wypada całkiem nieźle.
Tak, to prawda. No, wprawdzie wczoraj, poniedziałek, GUS opublikował dane dotyczące drugiego kwartału. No i oczywiście mamy do czynienia ze spadkiem PKB i to w wysokości 8%, a więc spadkiem wysokim, nienotowanym po roku 90. Natomiast no, na tle innych krajów europejskich wypadamy, można powiedzieć, całkiem nieźle. No, inne kraje, ich spadek PKB w drugim kwartale sięgnął 20%, a w Hiszpanii przekroczył ten poziom 20%, wyniósł prawie 22%. Skądinąd na przykład Kanada ma spadek o prawie 40%. To jest rzecz niewyobrażalna. Tak jakby przez ten kraj przetoczyła się wojna. No to oznacza, że przez dużą część drugiego kwartału mieliśmy po prostu do czynienia z zablokowaniem pracy zakładów przemysłowych, zakładów usługowych, bardzo ograniczoną konsumpcję. No i to wyraźnie widać w wskaźnikach. Natomiast rzeczywiście dla Polski dane są pocieszające, bo już czerwiec, ostatni miesiąc drugiego kwartału był wyraźnie lepszy. Produkcja przemysłowa była już wyższa, proszę sobie wyobrazić, nawet niż w czerwcu roku poprzedniego. W lipcu popłynęły jeszcze lepsze informacje zarówno z przemysłu, jak i z handlu. Po raz pierwszy od kilku miesięcy wartość sprzedaży detalicznej była wyższa niż rok temu, w lipcu. To są dobre sygnały i to oznacza, że najprawdopodobniej w trzecim kwartale będziemy mieli już wzrost gospodarczy. W czwartym kwartale podobnie. No oczywiście tego spadku z drugiego kwartału wyrównać się nie da i cały rok skończy się na minusie, ale będzie to minus najmniejszy w krajach europejskich. Najprawdopodobniej spadek PKB w Polsce, tak jest szacowany przez Eurostat, wyniesie około 4%. W sytuacji, kiedy średnia w Unii Europejskiej to będzie 8-9%, a więc Polska naprawdę na tle krajów unijnych wypada dobrze. Oczywiście no, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem PKB, mamy mniejszy wzrost płac, mamy trochę wyższe bezrobocie, więc w oczywisty sposób to negatywnie skutkuje dla życia gospodarczego i społecznego, ale mówiąc szczerze, jeżeli nie będziemy mieli tej drugiej fali pandemii w takiej jakiejś olbrzymiej skali niekontrolowanej, to wszystko wskazuje na to, że gospodarka polska, w związku z tym i nasze życie społeczne, wyjdzie z tej pandemii obronną ręką.
Bardzo dziękuję za komentarz i dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja.
Bardzo serdecznie
pozdrawiam.
Pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego.